Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy żyli w okresie przed ofiarą Jezusa Chrystusa złożoną na Golgocie i bylibyśmy członkami Izraela, ludu Bożego, Starego Przymierza, musielibyśmy co roku uczestniczyć w święcie Dnia Pojednania, Jom Kippur, które polegało na przebłaganiu Boga za grzechy ludu. Wiemy, że podczas tej uroczystości lud pościł, lud izraelski, i składane były co roku ofiary za grzechy tego ludu. Wyobrażamy sobie, że z roku na rok ciągle był przywoływany grzech ludu i lud był świadomy tego, że co roku musi powtarzać te same ofiary za swoje grzechy przez służbę arcykapłana i innych kapłanów w świątyni w Jerozolimie. Wiemy jednak, że kiedy Chrystus dokonał ofiary swojej na krzyżu Golgoty, nastąpił ogromny przełom. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Czytajmy 10 rozdział listu do Hebrajczyków od 1 do 18 wersetu, żebyśmy sobie uświadomili, jak wielkie i cudowne zbawienie w Chrystusie przez Jego krzyż, przez Jego doskonałą ofiarę zgotował Bóg Ojciec. Czytajmy 10 rozdział listu do Hebrajczyków od 1 wersetu. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, a dodaję: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Drodzy bracia i siostry, prawda jest taka, że prawo dane Izraelowi przez Mojżesza nie było pełnią boskiego zbawienia, pełnią prawdy. Było bardzo ważne i ono dalej jest dla nas ważne. Poucza nas o charakterze Boga, o Jego świętości i sprawiedliwości, o Jego słusznych standardach etycznych, które po większej części się nic nie zmieniły. I możemy powiedzieć, że chociaż Pan Jezus podwyższył pewne normy, bo w prawie mojżeszowym, jak mówiłem, po większej części do dzisiaj trwają jego zasady etyczne, to jednak Pan Jezus postawił jeszcze wyższą poprzeczkę. Izraelitom wolno było dawać list rozwodowy żonom. W Nowym Przymierzu nie ma czegoś takiego. Pan Jezus podwyższył poprzeczkę, zalecił po prostu wierność małżeńską i nierozwodzenie się. Więc dlatego mówię, że po większej części zasady Starego Przymierza znalazły odzwierciedlenie i w Nowym, ale trzeba powiedzieć, że prawo ceremonialne, jak to niektórzy nazywają tak umownie, czyli prawo związane ze służbą świątynną, szczególnie było cieniem przyszłych dróg, a nie samą rzeczywistością. To znaczy nie mogło prawdziwie, autentycznie udoskonalić tych, którzy co roku składali ustawicznie te same ofiary. Dlaczego tak twierdzi autor listu do Hebrajczyków? Bo gdyby faktycznie mogli uczestnicy wielbienia w świątyni powiązanego ze składaniem ofiary za grzechy dostąpić skutecznego oczyszczenia, nie trzeba by było tego powtarzać. Zilustruję to pewnym przykładem. Dzisiaj działają bioenergoterapeuci, gdzie trzeba wiele seansów odbywać i jeszcze nie jest pewne, czy ktoś będzie uzdrowiony. Gdy Pan Jezus uzdrawiał, uzdrowienie było natychmiastowe, skuteczne i pełne. Podobnie jeśli chodzi o ofiary Starego Przymierza, one miały wymiar symboliczny. One były cieniem, zapowiedzią, taką figurą, jak niektórzy mówią, obrazem zapowiadającym doskonałą ofiarę. Bo skoro oczyszczani tamtymi ofiarami w sposób symboliczny mieli dalej świadomość grzechów i co roku ciągle przywoływano im na pamięć ich grzeszność przez te uroczystości, podczas których składano te ofiary za grzechy, to znaczy, że tak naprawdę skutecznego odkupienia ofiary ze zwierząt nie dokonywały. Było to odkupienie symboliczne i Bóg to na zasadzie swojej łaski i miłosierdzia stosował wobec ludu, ale już w psalmie 40, z którego tutaj cytuje pisarz tego listu, niektórzy twierdzą apostoł Paweł, zapowiadał coś innego. Bo czytamy tak. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, to jest cytat psalmu 40 według Septuaginty, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Czyli zobaczmy, już tak dawno, jak w psalmie, na tak wiele lat przed narodzinami Chrystusa było powiedziane, że te ofiary nie są celem samym w sobie i ostatecznie Bóg nie ma w nich pełnego upodobania. W czym ma upodobanie? W tym, co dalej w psalmie jest powiedziane. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. I komentator tego tekstu natchniony mówi, najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy. I podkreśla, które przecież bywają składane według zakonu, czyli według prawa. Czyli w gruncie rzeczy Bóg dał tymczasowo taką formę symbolicznego gładzenia grzechów ludu i przebaczał im już wtedy ze swojej łaski. I oni byli zbawiani, Izraelici, przez wiarę w nadchodzącego Mesjasza, na którego czekali. Już byli usprawiedliwieni z wiary i Bóg swoją łaską już ich wtedy obejmował. Ale Bóg miał na myśli coś więcej. Bo czytamy, potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Kogo to dotyczy? Dotyczy to Mesjasza, Chrystusa, Zbawiciela. On miał przyjść, aby wypełnić wolę Ojca. I czytamy, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I tu wróćmy do wersetu 5. Septuaginty greckiego Starego Testamentu, cytuję tu natchniony autor, aleś ciało dla mnie przysposobił. Więc wypełnienie woli Ojca polegało na tym, że odwieczny Syn Boży, to Słowo, które było u Ojca, stało się ciałem. Stał się ciałem i wypełnił wolę Ojca, choć musimy sobie powiedzieć, że ta wola Ojca była trudna do wypełnienia. Gdy zajrzymy do Ewangelii według Łukasza, 22 rozdział, to możemy przeczytać, jak w ogrodzie Getsemane Pan Jezus bardzo, ale to bardzo, cierpiał. Czytamy że modli się w 42 wersecie 22 rozdziału Ewangelii Łukasza: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Pan Jezus jest tu wspaniałym przykładem poddania się woli swego Ojca. Nie było mu łatwo wypić tego kielicha goryczy. Nie było mu łatwo znieść tych wszystkich cierpień, bo pamiętajmy, co jest wielką dla nas tajemnicą, że On był i jest od chwili wcielenia Bogiem objawionym w ciele, a zatem jest też w pełni człowiekiem. I tutaj na ziemi była to dla Niego naprawdę wielka próba, naprawdę ciężkie doświadczenie. Dlatego w wersecie 43 nawet czytamy, a ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. I dalej czytamy, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Niektórzy rozumieją te słowa w ten sposób, że u Chrystusa wystąpił krwawy pot. Że taką agonią, takim cierpieniem było oczekiwanie na te straszne wydarzenia, że wręcz krwawy pot się u niego pokazał. Moja znajoma, która zmarła w zeszłym roku, miała kiedyś trepanację czaszki. I chirurg, który dokonywał tego zabiegu, był tak w tak wielkim napięciu, że również krwawy pot wystąpił u niego na głowie. Opowiadali świadkowie z rodziny, którzy to widzieli. Więc na pewno dla Pana Jezusa to była wielka próba. I my nie pojmujemy tego. My często skupiamy się na samej boskości Pana Jezusa i to jest słuszne, ale musimy pamiętać, że też był człowiekiem. Nie miał grzechu, ale te doświadczenie, jakim było oczekiwanie na wszelkie cierpienia i śmierć straszną na krzyżu Golgoty, były dla niego ciężkie. A jednak wypełnił wolę Ojca do końca. Tak jak mówi też list do Filipian, mówiąc o uniżeniu Zbawiciela, w drugim rozdziale listu do Filipian, ten list powiada w wersecie 8, że uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Posłuszeństwo Chrystusa było kosztem wiążącym się z naprawą tego, co uczynił Adam. Apostoł Paweł w liście do Rzymian podkreśla, że Adam był nieposłuszny. W 5 rozdziale czytamy w wersecie 19 listu do Rzymian, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Czy my sobie uświadamiamy, że jednym z elementów dzieła odkupienia była konieczność wypełnienia posłusznego woli Ojca w każdym szczególe i aż do końca? Czy my to w pełni rozumiemy? Że Chrystus musiał być przeciwieństwem Adama. Musiał całkowicie wypełnić posłusznie w całej rozciągłości wolę Ojca. I tak się stało. I czytamy, że mocą tej woli Ojca, która zrealizowała się w Synu, jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. List do Hebrajczyków w kilku miejscach podkreśla, że Chrystus ofiarował samego siebie raz na zawsze. Na przykład, zobaczmy do 9 rozdziału, werset 26. Obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Jeden raz. Jeden raz. Wystarczyło ten jeden raz, żeby przyszedł. 28 werset 9 rozdziału. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Zobaczmy, wystarczył ten jeden raz, który jest w pełni skuteczny w porównaniu z ofiarami Starego Przymierza. I jeszcze zobaczmy do 7 rozdziału od 25 wersetu. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Często w polemikach z katolicyzmem wiele osób skupia się na tym zwrocie raz na zawsze, żeby przeciwstawić się mszy katolickiej, w której jest uobecniana ofiara krzyża. Ale pamiętajmy, że przeznaczeniem tego wyrażenia raz na zawsze nie tyle była polemika z katolicyzmem, który pojawił się później, ale przeciwstawienie doskonałej, jednorazowej, wystarczającej ofiary Chrystusa ofiarom niedoskonałym, symbolicznym Starego Przymierza. Taki jest przede wszystkim kontekst tego fragmentu. I pisarz mówi, że każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, czyli pełnego odkupienia w Starym Przymierzu nie było. Ono tylko było z łaski i z miłosierdzia Bożego, ale same w sobie ofiary ze zwierząt miały charakter symboliczny, zapowiadający doskonałą ofiarę Chrystusa. I czytamy dalej znowu w wersecie 12, 10 rozdziału Hebrajczyków. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Czyli ponownie zwrócono uwagę, że to jeden raz i to na zawsze ta ofiara wystarczy. Ważna jest też myśl podana, że Chrystus po dokonaniu tego odkupienia, jak wiemy, to jest tutaj skrótowo podane, ale wiemy, że potem zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca i czeka, aż całkowicie zostaną podbite dzięki upoważnieniu przez Ojca wszystkie moce nieprzyjacielskie pod Jego stopami. I teraz dochodzi do tajemniczego wersetu 14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Powiedzmy sobie uczciwie, czy jesteśmy na zawsze wszyscy doskonali? Nie. Jak zatem rozumieć ten werset? Należy go tak rozumieć, że dalej jest to przeciwstawianie się ofiarom Starego Przymierza i wskazanie, że ta jedna ofiara wystarczy, żeby doprowadzić proces naszego uświęcenia do pełnej doskonałości. Czyli z tej jednej ofiary płyną wszelkie inne dobrodziejstwa, z których korzystamy, wszelkie inne środki łaski, które wystarczą, aby doprowadzić do ostatecznego, pomyślnego końca proces naszego uświęcenia. I jest to powiedziane jako coś pewnego, że ta ofiara w pełni wystarczy, żeby nas udoskonalić. Czytamy też, że niesie ona ze sobą doskonałe przebaczenie. Wersety od 15 powiadają, poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaję, a grzechów ich i nieprawości, ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Czyli widzimy, że Bóg obiecuje w Nowym Przymierzu, które zapowiedział przez proroka Jeremiasza w 31 rozdziale, które w pierwszej kolejności było adresowane do nawróconych z Żydów, ale rozszerzone zostało na wierzących z pogan. To przymierze miało dać uwewnętrznienie prawa Bożego. Tak jak Paweł mówił, że słuszne żądania prawa spełniają się na nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. W 8 rozdziale listu do Rzymian. Czyli to prawo jest włożone w serca, wypisane na umysłach i Bóg już nie będzie wypominał grzechów ludziom tych, którzy naprawdę pokutowali i nawrócili się do Chrystusa. Czasami niektóre osoby są dręczone wspomnieniami złej, grzesznej przeszłości. Czasami zdarza się też, że niektórzy z nas byli wychowani w rodzinach chrześcijańskich i niezbyt dobrze wspominają swoją młodość, że nie cenili Ewangelii, nie cenili Chrystusa, że nawet już jako ochrzczeni popełnili pewne błędy jako wierzący, że naprawdę docenili Chrystusa i Jego Ewangelię dużo później. Pamiętajmy, Bóg nie będzie tego wypominał. Jeśli przyszło prawdziwe przyjście do Boga przez Chrystusa,